Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś mówić będziemy o ludziach, którzy w latach 80. tworzyli struktury Solidarności w Zielonej Górze. Opowiemy również o rocznicy pacyfikacji gorzowskich zakładów mechanicznych Ursus w czasie stanu wojennego. Na początek premiera Nie tylko robotnicy. To opowieść o tych, którzy na początku lat 80. brali udział w tworzeniu struktur Solidarności w Zielonej Górze.
Historie pisane na nowo.
Jeśli się rozumie pod słowem polityka chęć zdobycia władzy, czyli obalenia rządzących i przejęcia z ich rąk władzy, to absolutnie, to nie był żaden polityczny ruch. Najmniejsza próba obalenia władzy wiązała się przecież od razu z interwencją i rosyjską czy radziecką i awanturą.
Była to walka o prawa pracownicze, prawdę mówiąc, no ale rozszerzone na prawa człowieka tak naprawdę.
Spotkanie przedstawicieli różnych instytucji zakładów pracy odbyło się 15 września 1980 roku w Lwowskim Teatrze im. Kruczkowskiego. I tam wówczas podjęto decyzję o założeniu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego. Niewątpliwie tutaj inspiracją były wydarzenia w Gdańsku i kontakty z Gdańskiem. I w tym czasie też powstawały struktury w różnych zakładach pracy, instytucjach. One przyjmowały różne nazwy, były to struktury o różnym charakterze. Niemniej ten proces był trochę wolniejszy niż w takich dużych regionach.
Polskie Radio Zachód prezentuje Nie tylko robotnicy.
Kiedy przez właściwie cały kraj przetoczyła się fala strajków, oczywiście największa była na Wybrzeżu, później na Śląsku, także w innych dużych ośrodkach, natomiast mniej zakładów, o wiele mniej zakładów strajkowało w byłym województwie zielonogórskim. Wiemy o 2-3 zakładach, które krótko strajkowały w sierpniu. W większej liczbie zakładów miały miejsce tak zwane przejawy niezadowolenia, czyli zgłaszanie postulatów, próby organizowania jakichś protestów. Więc jakby początki powstawania struktury Solidarności były trochę inne niż na przykład w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie czy Warszawie. Tam, w tamtych regionach komitety strajkowe przekształcały się od razu na początku września w komitety założycielskie niezależnych samorządów związków zawodowych, natomiast tutaj trochę sytuacja wyglądała inaczej. Często te oficjalne struktury, rady zakładowe próbowały prowadzić taką działalność kontestującą ówczesną rzeczywistość. Natomiast grupa osób nawiązała bezpośredni kontakt z działaczami niezależnych związków zawodowych w Gdańsku i podjęła działania zmierzające do powołania takiej struktury ponadzakładowej.
To był ruch protestu przeciwko dominacji i jedynowładztwu Polskiej Zjednoczonej Partii Politycznej. Przeciwko nomenklaturze, za swobodą i wolnością. No to w tym sensie był to ruch polityczny i to, co w Zielonej Górze się działo, było właściwie bardzo podobne do tego. Z tymi nadziejami, oczekiwaniami, które pchnęły te 10 milionów ludzi do działania.
Miałem wtedy 25 lat, pracowałem w elektrociepłowni Zielona Góra. No i również w naszym zakładzie pracy założony ten właśnie związek zawodowy. Wstąpiło około 500 pracowników wtedy. No większość załogi pewnie, blisko być może 100%. Ruch był bardzo spontaniczny, wiele entuzjazmu było. okres działalności Solidarności, czyli Związku Zawodowego, tworzenia nowych praw i pracowniczych, i praw człowieka po prostu, bo to już była walka o demokrację wtedy. Tak naprawdę w tamtym systemie państwa, no, o ustroju socjalistycznym, nie wiadomo jaka to była władza ludowa. To nie była w każdym razie demokracja prawdziwa. A to już myśmy wtedy walczyli o demokrację i zaczęło się to właśnie w Zakładzie Pracy i właśnie na tle pracy.
A komitet ten założycielski, czyli MKZ, to się tak nazywało, Międzyzakładowy Komitet Założycielski, powstał we wrześniu 1980 roku. W teatrze, dlatego że tam zmówili się przedstawiciele, na spotkanie przedstawiciele kilkunastu zakładów pracy, głównie z miasta, ale chyba z regionu też, o ile dobrze pamiętam. Zatelefonował do mnie mój kolega, który tam pracował jako kierownik literacki w teatrze właśnie, Kazimierz Skorupski. Mówi: słuchaj, jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o powstających związkach zawodowych, to właśnie w teatrze jest spotkanie. Mają przyjechać przedstawiciele MKZ-u z Wrocławia, poinformować o tym, na czym polegają te niezależne, samorządne związki zawodowe, które uzgodniono podczas tych sierpniowych porozumień.
Wychodziło tylko jedno czasopismo Komunikat, które informowało o tym, co się dzieje, natomiast dużo jest dokumentów Służby Bezpieczeństwa, ale one z kolei są pisane w oparciu o relacje współpracowników SB. I tu też mogą być zastrzeżenia historyków, że nie jest to źródło miarodajne. Niemniej po przebadaniu dużej ilości tych materiałów i Służby Bezpieczeństwa, i dokumentacji związkowej wspomnień, no, wyłania się pewien spójny obraz tych początków Solidarności, a więc to zebranie w Lubuskim Teatrze, powołanie MKZ-u, a jednocześnie zebrania w zakładach pracy mające różny charakter. Często były to zebrania organizowane przez rady zakładowe, oficjalne związki zawodowe. One czasami przekształcały się w taki nieprzewidywalny dla władz sposób, że podejmowano wówczas decyzję o przyłączeniu się do tego nurtu, jak wówczas mówiono, grańskiego, tak? Czyli tych niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Taka sytuacja miała miejsce chociażby za Stalu. To wydarzenie było opisywane, kiedy działacze MKZ-u dostali się na teren zakładu pracy i przekształcili oficjalne zebranie założycielskie Solidarności.
Władze nie chcą uznać, że społeczeństwo ma prawo do tworzenia takich samorządów, jakie w odczuciu tego społeczeństwa jedyne mogłyby wyprowadzić kraj z katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Chodzi o to, żeby dyrektorzy przedsiębiorstw mogli się kierować racjonalnymi przesłankami gospodarczymi, a nie ustawieni przez nomenklaturę partyjną, byli podporządkowani wytycznym odgórnym, i to wytycznym często niezgodnym, a nawet sprzecznym ze zdrowym rozsądkiem, z zasadami gospodarności.
I chyba te nowe związki Solidarność dają nadzieję, że ludzie zaczną ze sobą współpracować zamiast konkurować. Taką nadzieją jest właśnie zjednoczenie się właśnie inteligencji, robotników.
Potem nastąpiła przerwa podczas tego spotkania, kiedy już wszystko zostało objaśnione, bo ktoś zaproponował: no to skoro już się tu spotkaliśmy, przedstawiciele zakładów pracy, no to może w takim razie założymy ten międzyzakładowy komitet. Sala była pełna. Część ludzi wyszła. Zostało kilkanaście osób, chyba przedstawicieli 16 zakładów pracy. Ja też zostałem. I właściwie w miarę upływu czasu podczas tego spotkania przestawałem być dziennikarzem, a coraz bardziej się angażowałem w istotę sprawy. Zostałem wśród tych kilkunastu przedstawicieli, coraz później się robiło, no i ukonstytuowaliśmy się, a ja zostałem, ponieważ byłem jedynym piśmiennym, czy dziennikarzem, to zaproponowano mi rolę rzecznika. Prawie wszyscy się nie znali, ale w ciągu tych godzin zaczęli się ludzie poznawać, w tym sensie, że słuchało się tego człowieka, Zaczynało się jego poglądy albo akceptować ten sposób myślenia, jaki się wyrażał w tych słowach, albo nie. Zresztą średnia wieku była bardzo zbliżona, plus minus 30 parę lat. I co charakterystyczne, to najczęściej to była kadra inżynierska średniego szczebla z tych zakładów pracy. To nie byli tylko robotnicy i to nie byli ludzie z wierchuszki z firmy, tylko tacy ludzie, którzy jeszcze przed sobą mają karierę, ale zbliża się świadomość szklanego sufitu. Jak nie wstąpisz do partii, to nie awansujesz. Jak tam nie złożysz jakiejś koncesji, to nie masz szans. Czyli ludzie, których jeszcze chęć pracy i taka aktywność rozpierała, ale już narastała świadomość, że te warunki, w których się żyje, ograniczają.
Pierwszym przewodniczącym został wybrany Andrzej Włodek, ale on na drugi dzień zrezygnował z tej funkcji i właściwie wybrano w bardzo małym gronie kolejnego przewodniczącego, Kazimierza Skorupskiego, który był aktorem Teatru Lubuskiego. Stąd pojawiły się ze strony aparatu władz różne zarzuty, że na czele związku zawodowego stoi aktor, a nie działacz z jakiegoś zakładu pracy.
Tak naprawdę w zakładach pracy nie znaliśmy wydarzeń, które jakby doprowadziły do tego, że powstały jakieś struktury miejskie, struktury regionalne i w ogóle, że ta solidarność, która powstała w kraju, również tworzyła się tutaj w Zielonej Górze. Tego członkowie, którzy podpisywali deklarację członkowską, a to było prawie, tak jak powiedziałem, 100% w niektórych zakładach pracy, szczególnie pewnie tych produkcyjnych zakładach, to było działanie takie z serca, oddolne rzeczywiście.
I jeszcze w sierpniu 80 roku w niektórych zakładach pojawiają się postulaty powołania wolnych związków zawodowych. To jest mowa o wolnych związkach zawodowych. Pojawiają się postulaty wyborów do rad zakładowych, postulaty zmiany dyrekcji. Natomiast bardzo dużo postulatów dotyczy kwestii socjalnych, organizacji pracy w zakładach pracy, podwyżek zarobków, poprawy zaopatrzenia, a podobnie też w innych regionach. Więcej tych postulatów byśmy tak nazwali politycznych pojawia się już we wrześniu 1980 roku, kiedy już tworzą się struktury Solidarności w innych regionach i tutaj można się odwoływać do sytuacji w tamtych zakładach pracy.
Rzeczywiście pracownicy, Polacy wierzyli w zmiany, w tą taką zwykłą sprawiedliwość, że uda się wywalczyć przynajmniej w sferze pracy wynagrodzenia godne, nie tylko wypłaty, ale też warunki socjalne, bytowe, inne, tego, żeby nie było się zwykłym narzędziem w rękach pracodawcy, czyli te prawa pracy. Naprawdę rzeczywiście Związek Zawodowy chciał wywalczyć prawdziwe, prawidłowe prawa pracy. Jeżeli chodzi o nadzieję na to, że Związek Zawodowy w swoich celach ma zmianę ustroju w kraju, to prawdopodobnie szeregowi członkowie Związku Zawodowego Solidarność, działacze również, nie myśleli o tym właśnie w tych kategoriach. To się nie śniło. To faktycznie mogło się śnić wizjonerom. Jak się okazało, bardzo szybko to się ziściło. To znaczy stosunkowo szybko, bo w ciągu 10 lat komunizm padł. Ale na pewno w tamtym czasie, kiedy walczyliśmy, można powiedzieć, o godność i chleb, to nie myśleliśmy o tym.
I u nas w Zielonej Górze sprawa cała się zaczęła nawet od inteligencji. Teatr zaczął przede wszystkim organizować. A dziś mamy ponad 50% zakładów, a w każdym zakładzie, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, mamy około 80-70% załogi. Czyli sprawa jest bardzo optymistyczna i narasta. Apeluję również, tak jak moi przedmówcy, o pomoc, bo sprawa dopiero się zaczyna. Walka cała o sprawę dopiero się zaczyna. Trudności będą coraz większe i każda pomoc będzie bardzo cenna.
Ja bym zaliczył Solidarność Zielonogórską do takiego regionu średniej wielkości. Do czerwca 1981 roku zarejestrowano w MKZ około 700 komitetów założycielskich, czy później komisji zakładowych, bo one się potem w komisje zakładowe przekształcały. Oczywiście te komisje były bardzo różne, od dużych zakładów takich jak Zastal do bardzo małych, na przykład w szkołach, przedszkolach. Natomiast około 150 tysięcy osób było zaangażowane, było członkami Solidarności.
Można się porównywać do podobnego ośrodka, czyli Gorzowskiego. Chodzi o skalę, więc ten ruch gorzowski był silniejszy, co pokazuje ta aktywność w stanie wojennym, o wiele większa niż tu, w Zielonej Górze. Zresztą baza była w Gorzowie silniejsza. Tam były większe zakłady, silniejsze załogi. Ursus, ogromny zakład, Stilon i jeszcze inne. W Zielonej Górze tak wielkich zakładów nie było, choć oczywiście Zastal, Polska Wełna, to nie byle co, czy Nowita. Ale nie aż tak silne, nie aż tak wielkie jak w Gorzowie, więc ta baza w Gorzowie była większa. W tym sensie zielonogórski ośrodek był słabszy. Ale być może skutkiem tego był ten nieszczęsny lubogórski strajk. Dlatego, że tu było relatywnie mało protestów w roku 80. czy 81. protestów w sensie strajków. W różnych zakładach były różne konflikty między załogą a kierownictwem, zwłaszcza tam, gdzie była silna nomenklatura partyjna czy niekompetentni po prostu dyrektorzy czy kierownicy. Wybuchały różne konflikty, ale nie były one tak silne, tak duże, tak rozległe. W Nowej Soli, pamiętam, w kilku zakładach dość mocno to wystąpiło, ale w Zielonej Górze raczej nie. Wobec tego wśród działaczy związkowych potem w 81 roku narastał rodzaj frustracji. Wszędzie w kraju strajkowali, a u nas, kurczę, nie. To musimy przyłożyć. I znalazł się taki pretekst jesienią. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale chodziło o Lubogóry i zwolnionego działacza związkowego. I w ramach Solidarności kolejne załogi przystępowały do strajku i wreszcie stanęło całe województwo. I to był znakomity pretekst dla władzy, pokazujący, proszę, jak Solidarność paraliżuje gospodarkę.
Zwyczaj na Komisji Krajowej był taki, że poszczególne regiony miały po kilka minut na zreferowanie spraw bieżących z regionu. Tak się złożyło, że to ja referowałem sprawę Lubogóry i strajków w województwie zielonogórskim, w regionie zielonogórskim. Komisja Krajowa wtedy była podpuszczona trochę, wydawało im się, ważniejszy strajk kobiet w Żyrardowie, bo w tym samym czasie zastrajkowały tkaczki w Żyrardowie, a ponieważ był to strajk kobiet, to wydawało się, że to jest bardziej nośne. Dopiero kiedy uzmysłowili sobie, że stoi pół regionu, że sprawa jest bardzo poważna, że Komisja Krajowa musi się tym zająć, bo inaczej nie wiadomo, jak się to wszystko skończy, to pamiętam, że zapadła decyzja wzmocnienia tego komitetu strajkowego, takiego regionalnego, który w międzyczasie powstał, o negocjatora z Górnego Śląska, już nie pamiętam jego nazwiska, też członka Komisji Krajowej. I wtedy też ustalono, że do Zielonej Góry lepiej zapoznać się z sytuacją przyjedzie Lech Wałęsa, przewodniczący Komisji Krajowej w tamtym czasie. No i tak się stało. Miałem przyjemność i okazję prowadzić między innymi to spotkanie w amfiteatrze. Napadały tam z różnej strony różne, że tak powiem, dziwne i bardzo dociekliwe czasami pytania, bardzo ważne uwagi. Lech Wałęsa wtedy na tym spotkaniu widać było wyraźnie, że dąży do wyciszenia tego strajku. Gdyby to, że tak powiem, nagłośnić takimi środkami, jakimi dysponujemy teraz, ale nawet jakimi dysponowaliśmy wtedy, to mogło się okazać, że to nie strajk kobiet w Żyrardowie, ale strajk połowy regionu zielonogórskiego jest tym takim punktem zapalnym.
Proszę Państwa, rzeczywiście przyjechałem do Państwa po to, żeby wspólnie razem, żebyśmy rozwiązali tą sprawę, która u Was zaistniała. Oczywiście ona jest bardzo trudna, ale my umiemy razem wspólnie rozwiązywać najtrudniejsze sprawy. Dlatego też myślę, że razem znajdziemy rozwiązanie, jednocześnie takie rozwiązanie, które będzie nas wszystkich zadowalało. żeby społeczeństwo wiedziało, o co idzie gra, żeby nikt mi nie mówił w Szczecinie czy w Koszalinie, o co im chodzi w tej Zielonej Górze. Właśnie, oni wcześniej przygotują grunt i całe społeczeństwo będzie wiedziało, że wy nie macie innego wyjścia, że wy musicie honor o honor walczyć, że wy nie ustąpicie i tak dalej, i tak dalej. Było to, co powinno się stać. Oczywiście my już w Gdańsku nie mamy problemów z dyrektorami, my już ich tak jakoś szybko wytonowaliśmy, że oni już nie skaczą nam, u was jeszcze podskakują, ale myślę, że po tej nauce, jaką dostali, poczują się i ci inni, którzy też jak mole gryzą was, sami szybko pójdą w cień, a puszczą ludzi, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia i rzeczywiście będą prowadzić naszą gospodarkę, nasze zakłady tak, aby nie było tej sytuacji, jaka jest dzisiaj. Że dzisiaj nie mamy nic, że co potrzebne jest, trzeba stać w kolejkach.
W każdym bądź razie, ja nie wiem, ale po Lechu, jak będę mówił, to w zasadzie nic nowego nie powiem państwu. W każdym bądź razie, kolega mnie prosi, żebym się przedstawił, jestem przewodniczącym Zastalu Solidarności i co tu dużo mówić, Zastal jest z miastem, ze wszystkimi, walczymy, będziemy walczyć do końca i będziemy trzymać tak długo bastion, a zwyciężymy!
Powstanie tego pomnika i jego ustawienie przed siedzibą MKZ-u, a potem zarządu regionu, odbyło się w jakiś sposób nieformalny. Informacja o nim pojawia się chyba w maju 1981 roku, że on po prostu stoi tam przed zarządem regionu. Potem jest informacja, że te figury zostały przewrócone, na nowo postawione. Ale on jakby nie odgrywa jakiejś roli do chwili wprowadzenia stanu wojennego, to w moim odczuciu.
To miejsce było od początku raz, że pod budynkiem siedziby Zarządu Regionu Solidarności, przynajmniej do prowadzenia stanu wojennego, bo później tego zarządu już nie było. Ale budynek został. Budynek, pod którym ten pomnik stanął, czyli trzech robotników i równocześnie kilkadziesiąt metrów zaledwie od wejścia głównego do kościoła. Więc było to miejsce zarówno symboliczne, jak również miejsce, gdzie można było demonstrować. Przez szereg lat po wprowadzeniu stanu wojennego wielu mieszkańców Zielonej Góry w rocznicę tego dnia wprowadzenia stanu wojennego tam w latach 80. się zbierali.
Sylwetka przypomina nieco ówczesnego Wałęsę, choć oczywiście nie rozmiarem, a wyglądem. Taką bojową postawą z tym wykrokiem z jedną nogą do przodu wysuniętą. No więc wtedy już to miał być symbol. Stało się to miejsce takie symboliczne, miejsce spotkań, składania kwiatów czy palenia zniczy i to było też powodem likwidacji. Najpierw zasłonięcia tego jakimś płotem tych robotników, a potem próby likwidacji.
Sytuacja zmienia się, kiedy wprowadzono stan wojenny i podziemie opozycja organizuje nielegalne obchody, na przykład miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego, kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja, powstanie Solidarności. Wówczas osoby biorące udział w mszach w pobliskim kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przechodzą pod ten pomnik, tam składają kwiaty, tam odbywają się zgromadzenia, są śpiewane pieśni. I jakby ten pomnik staje się takim symbolem sprzeciwu, tak? Jest jak miejscem, gdzie ludzie się zbierają, tak jak zbierali się w Poznaniu pod pomnikiem Czerwca, w Gdańsku pod pomnikiem Poległych w 1970 roku. Takim miejscem staje się ten pomnik w Zielonej Górze. Taka sytuacja trwa do lata 1983 roku, kiedy on zostaje zabudowany takim płotem z desek. Ludzie wówczas się zbierają wokół tego płotu, parkanu. Natomiast po pewnym czasie pojawia się informacja, że on został przewrócony, a po jakimś czasie, że w ogóle zniknął. No i do 1989 roku nie wiadomo, co się z nim stało. Dopiero po tych zmianach politycznych w 1989 roku okazało się, że on był gdzieś w okolicy Zielonej Góry zakopany.
Ten pomnik w formie trzech postaci robotników został gdzieś tam wywieziony, wyrzucony. Jak się okazało, faktycznie na śmietniku. Włodek Bogucki, mój kolega świętej pamięci, znalazł to. Także one, postacie znowu stoją.
troszeczkę niespokojne, jakieś ciemne chmury kłębią się nad nami, nad Polską, ale mi się wydaje, że zdołamy wszystko przezwyciężyć właśnie, jeśli będziemy solidarni, jeśli będziemy zjednoczeni w myślach i w czynach. Życzę jak najwięcej błogosławieństwa Bożego wszystkim, którzy się tak z całego serca, szczerze i z całym przekonaniem angażują w pracę Solidarności, opieki Matki Najświętszej również. Szczęść Boże.
W tych trudnych chwilach, a że chyba takowe są, to widać i na ulicach i być może dlatego nasza uroczystość jest taka skromna dzisiaj. Bóg da, że doczekamy i lepszych chwil, i spokojniejszych czasów.
Bardzo warto było, bardzo warto było. Jeżeli wahać się, to chodzi pewnie o tę cenę. Jakim kosztem to odzyskaliśmy, czy uzyskaliśmy te nasze prawa? No i tutaj są strony ciemne i jasne. No, ciemne to są te koszty, to faktycznie krzywdy, skrzywdzone rodziny, osoby represjonowane w stanie wojennym. No to te rodziny autentycznie cierpiały. To były matki, żony, dzieci. To się jakoś odbiło na zdrowiu, a jasną stroną jest to, co wywalczyliśmy. Dorosłe społeczeństwo wtedy tworzyło najnowszą historię tak naprawdę tego XX wieku, a działacze, którzy byli w opozycji antykomunistycznej i osoby, które były represjonowane poprzez zwolnienia z pracy, aresztowania, to są ostatni wojownicy o wolność w kraju.
Była to audycja Kamila Chybkiego Nie tylko robotnicy. Udział wzięli Konrad Stanglewicz, Marek Franek, Stanisław Szymkowiak. W roku 1980 zaangażowani w tworzenie struktur Solidarności w Zielonej Górze oraz Przemysław Zwiernik z Instytutu Pamięci Narodowej. W audycji wykorzystano archiwalne nagrania redaktora Konrada Stanglewicza. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, grudzień 2018.
Historie pisane na nowo.
W naszej audycji kolejny temat. 16 grudnia 1981 roku, 3 dni po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, siły ZOMO i Wojska Polskiego rozbiły strajk okupacyjny w gorzowskich zakładach mechanicznych Ursus. Zbigniew Bodnar przypomni za chwilę tamte chwile pełne grozy i strachu.
Sam strajk rozpoczął się...
Radosław Łotoczko, wówczas członek Komisji Zakładowej Zakładów Mechanicznych Ursus.
15 grudnia właśnie w porze śniadaniowej o godzinie 9, wtedy już mieliśmy nawiązany wcześniej kontakt z statkiem kołodziejskim, który był wtedy poza zakładem. On na tyle mu się udało uchronić przed internowaniem. No i wtedy właśnie Tadeusz Kołodziejski dostał się pod plandeką na samochodzie na zakład.
A oczywiście nikt mnie tam nie chciał puścić.
Tadeusz Kołodziejski, wówczas członek zarządu regionu NSZZ Solidarność, przewodniczący Komisji Zakładowej Ursusa.
Strasznie mi powiedział, że to już na mnie panowie czekali od rana. W tej chwili są u dyrektora na górze. Jeden z kierowców, który regularnie wjeżdża do zakładu, zabrał mnie, przykrył mnie plandeką. Jechałem na zakład, podjechałem podremontowy. No, w zakładzie nic się ciekawego nie wydarzyło. Praca normalnie. Spotkałem kolegów, działaczy. Pytam się, czemu się nic nie dzieje, czemu nie odpowiadamy. Strajkiem zgodnie z wytycznymi pierwszego krajowego zjazdu. No, powiedziano mi, że nie ma zakładowych działaczy, nie ma kto tego zrobić. Poprosiłem, żeby zamknęli drzwi, zebrałem maksymalną ilość ludzi i nie w formie jakiegoś dyktatu, a raczej takiego małego referendum wydziałowego zapytałem, co w takim razie postanawiamy. Powiedziałem o sytuacji ogólnie, to co usłyszałem z prasy Wolnej Europy, BBC, co się dzieje, jaka jest sytuacja. W zasadzie reakcja była jednoznaczna. Musimy zorganizować strajk w zakładzie.
Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? Za 3 dni zabiją ludzi. Wczoraj wzięli ci przyjaciół. Puste okna naszych mieszkań, tajnie jak w bramie, Fiat przed bramą.
No ale był to tylko jeden wydział, wydział remontowy. Poprosiłem, żeby przyprowadzić przedstawicieli wszystkich wydziałów i wtedy podejmujemy wspólną decyzję. I tak się też stało. Przyszli przedstawiciele, przyszedł też i pierwszy sekretarz. zakładowy. On zaczął ze swojej strony przekonywać ludzi do tego, że strajk nie ma sensu. W momencie, kiedy on skończył, zabrałem głos i mówię, że strajkiem nic nie wygramy. Natomiast strajk to ma być manifestacja nasza przeciwko temu, co się stało już. Zostali aresztowani nasi koledzy, są internowani, ludzie chorzy. Podawałem wtedy, pamiętam, parę przykładów, Zbyszka Zięby, wielu innych, że są pozamykani. Te informacje miałem pewne, bo od ich rodzin. Jaką decyzję podejmujemy? Oczywiście znakomita większość, nie zawaham się powiedzieć, że niemalże wszyscy spontanicznie powiedzieli, że robimy strajk okupacyjny w zakładzie i zostajemy, nie ruszamy się. Nastąpiły tam przydziały funkcji, kto za co jest odpowiedzialny. Szczególną uwagę kazano zwrócić na ludzi z zewnątrz, którzy przychodzą. No, wystawiliśmy portiernie, no i zaczęło się.
Praktycznie strajk w Ursusie rozpoczął się we wtorek podczas przerwy śniadaniowej.
Krzysztof Gonerski wówczas miał 18 lat.
Bo tak to każdy przy swojej maszynie, ja byłem akurat elektrykiem dyżurnym, więc też usiedliśmy, ludzie zaczęli się między sobą kontaktować i dopiero wtedy zaczął się strajk w Ursusie. Wtedy zaczęło się chodzenie po wydziałach. Ja pamiętam, osobiście też chodziłem na odlewnię, bo tam też nie wszystkie wydziały od razu strajkowały. Odlewnia dalej po śniadaniu podjęła pracę, dopiero chodziliśmy, namawialiśmy tych kolegów i jakby wtedy dopiero ten strajk się rozprzestrzenił na cały Ursus.
Dostaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków.
Później się zjawili i działacze z zakładu. Nikt nie spał praktycznie, mimo że to była już druga noc, moja z kolei trzecia. Nikt oka nie zmrużył. W pewnym momencie jeden z ludzi z zakładu mechanicznego przychodzi i mówi: Tadeusz, czołgi i skoty przejechały przez płot, wjeżdżają na teren zakładu.
Nie bój się, braciszku, nikt w strachy nie wierzy. Już jesteś za duży, to tylko żołnierzy przywieźli w zielonych, kanciastych ciężarówkach.
To był 16, godzina 4 rano. Szkoda, że nie o 6 byłoby nas wtedy więcej. Więcej ludzi, bo zaczyna się zmiana o godzinie 6. Poza tym dużo ludzi wyszło z strajku na noc z myślą, że przyjdą rano. Mimo wszystko było to jednak kilkaset ludzi na hali Wydziału Mechanicznego. Pamiętam, mieliśmy zrobiony wtedy ołtarz. W pewnym momencie usłyszeliśmy na hali potężne uderzenie. Główną bramą wjechał czołg. Uderzył tyłem, odwrócił wieżyczkę, wjechał na teren hali. Prosiliśmy wtedy wszystkich, żeby nie wszczynać żadnej awantury, żeby to wszystko przyjąć spokojnie i czekać na bieg wydarzeń, co zostanie nam zaproponowane. Może spróbuję się prowadzić jakąś rozmowę. Pamiętam oficera, który stanął z tubą, megafonem i wzywał do opuszczenia hali. Pamiętam, jak kilka osób niemalże natychmiast skierowało się do wyjścia i w tym momencie usłyszałem: Matko Boska, Jezu Chryste, biją.
Pacyfikacja wyglądała tak: tej głównej hali, której czołg rozwalił bramę, stworzono szpaler zomowców i najpierw przez megafony nawoływano, żeby opuścić to. Powiem, no była taka grupka kilkudziesięciu osób, które wystraszyły się i opuściły tą grupę strajkujących, ale powiem tak, że oni też nie zostali łagodnie potraktowani. My to widzieliśmy, że oni nam odchodne dostawali pałami jeszcze, mimo że dobrowolnie opuścili tą halę.
Ci, co się cofnęli się do bramy po przeciwległej stronie, gdzie był zbudowany ołtarz. Ktoś zainternował, pamiętam, hymn. Wszyscy odśpiewaliśmy hymn. Wojsko i zomowcy w tym momencie też stanęli przez chwilę, po czym następne wezwanie, żeby opuścić halę, natomiast już nikt nie wierzył w to, że się nic nie stanie, że spokojnie będzie można opuścić tą halę, bo pierwsza grupa, która wychodziła, była zbita i to bardzo mocno, jak się później dowiedzieliśmy. Zaczęto strzelać do nas z petard, granatów gazowych. Próbowaliśmy to odrzucać z powrotem w kierunku ZOMO i wojska, po czym strzelano potem w sufit, to się rozpryskiwał ten proszek i spadał na nas. Na dół długo nie wytrzymaliśmy tak. Ludzie zaczęli zasłaniając się jakąś mokrą szmatą, szalikiem, chusteczką. Nikt nie wiedział w zasadzie, w którym kierunku idzie. Nic nie było widać. Było tego gazu tyle, że nie było czym w ogóle oddychać. W ten sposób wykurzeni z hali trafialiśmy na ścieżkę zdrowia, szpaler.
Co się okazało, że była utworzona tak zwana ścieżka zdrowia?
Zofia Storoszczuk, uczestniczka strajku, pobita przez milicjantów.
My to tak nazywaliśmy, bo trzeba było biegiem pokonywać ten odcinek drogi od hali aż po portiernię. Było to miejsce wyłożone oponami do specjalnego celu, żeby się ludzie przewracali i żeby można było ich pobić. Po uderzeniu, po pierwszym uderzeniu przewróciłam się na tych oponach, no i wtedy zomowcy zaczęli mnie kopać, bić wielkimi pałkami. No i w sumie ja jeszcze się podniosłam, jeszcze otworzyłam swoje futro i powiedziałam im: strzelajcie, skurwysyny, myślcie, że to strzelacie do swojej mamy. No i później straciłam przytomność, nie wiedziałam, co się dzieje.
W pewnym momencie dostałem czymś w głowę, nie wiem, pałką, kijem, nie wiem, nie pamiętam czym. Dostałem parę razy kopnięty, straciłem przytomność, obudziłem się dopiero jak byłem już przy samej portierni. Pamiętam, jak kolegi żona pochyliła się nade mną, zaczęła mnie wycierać. Wtedy stanąłem w szereg w kolejce do wypuszczenia bądź do zabrania do samochodu. Które samochody stały, budy pootwierane, kilku ludzi już by siedziało, stało. Pamiętam, że podchodzę do barierek portierni. Jeden z wydziałowych sekretarzy pokazywał palcem, kogo brać. Nie trafiłem w ręce bezpieki, która już na mnie czekała. Pamiętam, jak kapitan zabrał mnie na bok. Dostałem od niego w twarz. Nie mogłem mu oddać oczywiście, no bo wiem, jakby to się skończyło. Pokazał ludziom palcem na mnie i mówi: to przez tego chuja wszyscy tutaj musicie stać. Gdyby nie on, to byście spokojnie poszli do domu. Wykręcili mi ręce, skuli do tyłu i rzucili mnie do samochodu, po czym zawieźli na tak zwane dołki na ulicę Kosynierów Gdyńskich.
O panie, skróż ten miecz, co siecze kraj, do wolnych domów nam powrócić daj, by stał się źródłem naszej siły nasz dom, nasz kraj.
Nigdy nie wiedziałem, jak wygląda więzienie. Uważałem, że jest to coś strasznego. Zawsze sobie mówiłem, że tego nigdy nie chciałbym przeżyć. A jednak wbrew mojej woli dostałem się. Tam no nie było to miejsce przytulne. Do sali, której się dostałem, do tej celi, było zimno. Było otwarte okno. Ja wiem, że mróz był około 20 stopni. Było strasznie zimno. Nie mieliśmy koca. Spaka zbita z desek, płyt. To miało być to łóżko, na którym mieliśmy spać. Siedziałem przez kilka godzin sam, nie było nikogo. Po czym się drzwi otwierają. Wchodzi oficer. Przypuszczam, że był to lekarz wojskowy, policyjny. I się pyta, czy mam jakieś rany, czy jakieś obrażenia. Mówię, że tak. Kazał mi wyjść w tym momencie. W związku z tym, że miałem rozciętą głowę, byłem skopany w krocze, miałem ranę długości kilkunastu centymetrów, zmoczony krwią, to już było niemalże wszystko zmarznięte, ta krew płynęła po nogawkach. Zabrali nas do polikliniki przy Stilonie na ulicy Walczaka. Jechałem w towarzystwie jednego z kolegów, który niemalże miał oko na wierzchu. Mietek Kuźmicz, który mi się żalił w ten sposób, mówi: Tadek, że ciebie to ja rozumiem. Ale że mnie? Za co, mówi? Ja byłem w pracy przecież. To był jeden z mistrzów czy kierowników zmianowych działu głównego energetyka, który był odpowiedzialny za dostarczanie ciepłej i zimnej wody. On po prostu był w pracy, on nie strajkował. Te służby pracowały wtedy normalnie. Tam po zabiegu dostałem receptę. Trzymałem tą receptę w momencie, kiedy przywieźli nas z powrotem. Pamiętam, że miałem przypisaną taką procę, to tak to się nazywa, to urządzenie, które miałem podwieszać sobie moje genitalia, które były, mówię, w tym momencie rozcięte. Oczywiście tą receptę mi zabrano w momencie, kiedy go wszedłem do aresztu. Pamiętam całonocne przesłuchania, że godzina 22, otwiera się cela, przychodzi milicjant pieszo bądź samochodem. Szliśmy albo jechaliśmy na ulicę Moniuszki i tam w zasadzie całe przesłuchanie to wyglądało w ten sposób, że siedziało się przykutym do schodu, do poręczy przez całą noc. Niekiedy nikt nie pytał, odprowadzali rano, czyli wracało się wtedy, kiedy materacy, to wszystko już było zwinięte i zabrane. Nie było kocyków, nie było się czym przykrać. Oczywiście zawsze była wietrzona cela, żeby było świeże powietrze, ale staraliśmy sobie jakoś też tam umilić życie. Siedziałem w celi z Norbertem Lisem, odpowiedzialnym wtedy za zmiany przy płotach. On zmieniał wartowników. Próbowaliśmy nawet grać w szachy. Skąd szachy? Jakieś pudełko zapałek znaleźliśmy, spalone zapałki tam między oknem a łóżkiem. W jakiś sposób je tam wyciągnąłem i dzieląc kartki, takie kwadraciki robione z pudełka od zapałek, pisaliśmy hetman, król, goniec, konik. I to były nasze pionki, figury. Natomiast szachownica na stare, ktoś już wyryta była na łóżku, na którym w większości siedzieliśmy, a nie spaliśmy, bo spać nie było kiedy, bo w nocy były przesłuchania, a w dzień zabierano to, co można nazwać posłaniem.
O wydarzeniach w gorzowskich zakładach mechanicznych Ursus z grudnia 1981 roku opowiadał Zbigniew Bodnar. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek serialu radiowego Karski.
Nazwisko i imię, sir? Nazywam się Jan Kozielewski. Wszystko jest w moich dokumentach. Co się stało z pańskimi zębami? Niemcy wybili mi w trakcie przesłuchań. Rozumiem. Skąd i w jakim celu pan do nas przybywa? Przyleciałem na pokładzie bombowca Liberator z Gibraltaru. Udaję się do Londynu. Jestem polskim kurierem i emisariuszem. Przyjechałem na spotkanie z generałem Władysławem Sikorskim. Mój pseudonim wojenny to Witold. Mógłby pan przeliterować to ostatnie imię, sir?
W-I-T-O-L-D.
Okej, dziękuję bardzo. Jak się pan dostał do Gibraltaru? Czy te wszystkie informacje są naprawdę tak istotne? Tak. Wie pan, kapitanie, przebyłem bardzo długą drogę. Moja podróż wydłużyła się o ponad miesiąc. Informacje, które przywożę premierowi rządu polskiego, są niezwykle ważne dla funkcjonowania naszego państwa. Rozumiem, ale jak zapewne pan wie, moim obowiązkiem jest spisanie pańskich zeznań, na podstawie których nasze służby i pańscy zwierzchnicy zweryfikują pańską wiarygodność. Dopiero wówczas będę mógł wpuścić pana na teren Wielkiej Brytanii. Pragnę przypomnieć, że przyleciał pan do Londynu nielegalnie, bez żadnych dokumentów uprawniających pana do wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa. Jestem przekonany, że wystarczyłoby, żeby chwycił pan za stojący tu telefon i zadzwonił do naszego przedstawicielstwa w Londynie. Proszę im powiedzieć, że Witek przyjechał od Wasi. Pozwoli pan, że to ja będę decydował o swoich kolejnych działaniach, okej? Oczywiście. Chciałem tylko... Tracimy czas, na którym panu tak zależy. Więc jak się pan dostał do Gibraltaru? Wyruszyłem pociągiem z Warszawy przez Berlin do Paryża, w którym spędziłem kilka dni. Następnie udałem się znowu pociągiem do Lyonu razem z francuskim robotnikiem, który miał mi pomóc dotrzeć do granicy. W Lyonie z powodu różnych trudności spędziłem kilka dni. Następnie samotnie ruszyłem do Perpignan, gdzie czekała na mnie para Hiszpanów, którzy mieli mi pomóc przedostać się przez Pireneje do Girony, potem do Barcelony. Jak przedostał się pan przez Pireneje? Na rowerze. Słucham? Na rowerze. Jechaliśmy około 80 km. Nocą, potem cały dzień, następnie porzuciliśmy rowery i idąc kolejne kilkanaście godzin, wieczorem dotarliśmy do morza w okolicach Kolera. Proszę kontynuować. Tam spędziłem około 60 godzin ukrytych w Łodzi, by potem pociągiem ruszyć do Barcelony. Z Barcelony udałem się samochodem do Madrytu. Stamtąd zostałem... Czy pan mówi po hiszpańsku? Nie. Jak w takim razie porozumiewał się pan z pańskimi przewodnikami? Czasami mówiliśmy do siebie po francusku, czasami po angielsku, ale przede wszystkim porozumiewaliśmy się mową ciała, bądź w ogóle się do siebie nie odzywaliśmy. Skąd oni wiedzieli, że można panu zaufać? To już, pozwoli pan, zachowam dla siebie. Powiem tylko tyle, że nasz wywiad i siatka konspiracyjna są niezwykle sprawne, czego dowodem jest moja tu obecność. Rozumiem, że z Madrytu dojechał pan pociągiem do Gibraltaru, a potem samolotem do nas. Nie zupełnie. Z Madrytu dojechałem pociągiem do Algeciras. Stamtąd motorówką na lotnisko w Gibraltarze i potem już liberatorem do Londynu. Trudno w to wszystko uwierzyć. Proszę mnie źle nie zrozumieć, panie kapitanie, ale powiedział pan, że jego obowiązkiem jest spisać moje zeznania i potwierdzić ich prawdziwość w kancelarii generała Sikorskiego. Tak, to prawda. Proszę więc wykonywać swoje zadania i pozwolić mi wykonywać moje. Czy mogę coś wytłumaczyć, kapitanie? Nie, dziękuję. Pójdę wysłać raport. Proszę udać się do pokoju gościnnego, w którym spędzi pan najbliższą noc. Jutro poinformujemy pana, czy może pan wjechać na teren Anglii. Poruczniku, czy wszystko to, co mi pan opowiedział, jest prawdą? W pociągu z Barcelony do Madrytu jechałem 8 godzin w węglarce. Uznałem, że to może wydać się panu nieprawdopodobne.
Co pan im naopowiadał?
Prawdę, panie generale.
Od kilku dni przychodzą do mnie, każdy z jakimiś pretensjami, pomysłami. Pouczają mnie, czego kraj chce i jak powinien wyglądać po wojnie układ sił politycznych. Ludowcy straszą mnie, że po wojnie chłopi przejmą władzę, bo jest ich najwięcej w społeczeństwie. Jeszcze wojna się nie skończyła, a już żądają ode mnie gwarancji darmowego szkolnictwa dla chłopów. Socjaliści z kolei upaństwowią wszelki przemysł. Tym się już odgrażają. Bo według nich cała tragedia wojny bierze się z gospodarki wolnorynkowej. Wszyscy powołują się na pana, że to pan przywiózł te informacje. Póki pan nie przyjechał, nie było takich problemów.
Moim zadaniem było przekazanie raportów bezpośrednio kolejnym przedstawicielom stronnictw politycznych na emigracji od ich kierownictwa w kraju. Tak też uczyniłem, panie generale. Nie rozumiem, dlaczego przypisuje mi pan winę z powodu zamieszania, jakie te informacje wywołały.
Anglikom też pan naopowiadał. Śmiem przypuszczać, że mają nas za wariatów, a już na pewno pana.
Pan pozwoli, panie generale, ale czuję, że...
Zaraz po pana przyjeździe wszystko wywróciło się do góry nogami.
Jak mam to rozumieć, panie generale?
Kiedy zapytałem pana, jakie jest nastawienie kierownictwa państwa podziemnego w Polsce, tych wojskowych i cywilnych, do działań naszego rządu, powiedział pan, że mamy pełne ich poparcie.
Zgadza się. Taką informację usłyszałem z ust generała Grota i delegata Rawicza, którzy wypowiadali się w imieniu wszystkich zgromadzonych reprezentantów podziemnego parlamentu.
A kiedy spotkał się pan z nimi już osobno?
Tego nie mogę panu wyjawić, panie generale.
Jestem pańskim zwierzchnikiem.
Rozumiem, panie generale, jednak złożyłem przysięgę i muszę dochować jej wierności.
To ja panu powiem, jak było. Kiedy wszyscy tam w Polsce stali z panem, generałem Grotem i naszym delegatem w jednym pokoju, potakiwali głowami. Ale kiedy spotkał się pan z każdym z osobna, usłyszał pan rzeczy, które jasno i dobitnie pokazały, że koledzy w Polsce zamiast walczyć z okupantem, walczą ze sobą o władzę, wpływy i uznanie. Czyż nie tak?
Ma pan prawo, panie premierze, do wyciągania własnych wniosków.
Powiem panu więcej. Mam prawo żądać od pana raportu pisemnego ze stanu państwa polskiego, w którym szczegółowo opisze pan nastroje panujące w kraju z naciskiem na nastroje polityczne, zwłaszcza w organizacji podziemnej.
Oczywiście, panie generale. Muszę zaznaczyć tylko dwie rzeczy, jeżeli pan generał pozwoli.
Słucham.
Przede wszystkim raport, o który pan mnie prosi, panie premierze, będzie moim autorskim spojrzeniem na rzeczywistość wojenną naszego kraju.
To zrozumiałe, o to mi chodzi.
Po drugie, naród polski pokłada w panu swoje głębokie nadzieje i pragnieniem zdecydowanej większości obywateli Rzeczpospolitej jest spełnienie ich marzenia o wolnej Polsce kierowanej przez pana generała.
Gdzie pan to usłyszał? Na spotkaniu kierownictwa państwa podziemnego?
Nie, panie generale. Na ulicy. Od zwykłych ludzi. To jest głos zwykłych ludzi.
Dziękuję. Jutro udaję się do Waszyngtonu. Spotkamy się po moim powrocie. Proszę do tego czasu spisać raport i przedstawić go wicepremierowi Mikołajczykowi. Zwrócę się do pana z terminem spotkania po moim powrocie.
Tak jest, panie generale.
Może pan odejść.
Panie generale, jeszcze jedna kwestia, jeżeli pan pozwoli.
Proszę.
Chodzi o Żydów. Hitler wydał rozkaz zagłady narodu żydowskiego. Mam przekazać panu ich wołanie o pomoc. Żydzi uważają, że ich sprawa jest marginalizowana.
Otrzymaliśmy już takie sygnały i natychmiast zaczęliśmy kampanię na rzecz ratowania narodu żydowskiego wśród Anglosasów i Amerykanów. Wicepremier Raczyński napisał list do papieża, który to osobiście przekaże ksiądz prymas Chląd.
Proszę pana, panie generale, w imieniu narodu żydowskiego o zorganizowanie spotkania z premierem Winstonem Churchillem oraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych Rooseveltem, na którym mógłbym opisać sytuację Żydów w Polsce oraz metody, jakimi niemieckie wojska dziesiątkują ten naród.
Panie poruczniku, jestem pewien...
Panie generale, ja to wszystko widziałem na własne oczy. Ja tam byłem. W getcie, w obozie zagłady. Proszę o zorganizowanie takiego spotkania.
Najpierw proszę napisać raport. Proszę mi wierzyć, że sprawy Żydów leżą mi tak samo na sercu, jak i panu. Wszyscy robimy, co w naszej mocy, by ratować naszych braci.
Obecne starania są niewystarczające.
Panie poruczniku, jak już powiedziałem...
Panie premierze, z całym szacunkiem proszę porzucić język dyplomacji i potraktować mnie i moją prośbę niezwykle poważnie. Mówię to nie jako oficer armii polskiej, ale jako człowiek, obywatel Polski. I mówię to w imieniu 2 milionów zabitych Żydów i w imieniu kolejnych milionów, które zwożone są do obozów koncentracyjnych na pewną śmierć.
Porozmawiam o tym z administracją amerykańską i dam panu wyczerpującą relację z tego spotkania po moim powrocie. Teraz proszę odpoczywać, zadbać o siebie, nareperować zęby i pisać raport. Na dziś to już wszystko.
Dobrze, panie generale.
Od kilku tygodni przebywałem w Londynie, w mieście, w którym mimo znacznych zniszczeń spowodowanych bombardowaniami Luftwaffe żyło się w miarę normalnie. Mówiąc uczciwie, wróciłem do lepszej kondycji. Jednak za każdym razem, kiedy odpowiadałem na pytania zadawane mi przez przedstawicieli różnych nurtów politycznych, czułem, jakbym wracał do koszmaru, z którego wyjechałem. To uczucie towarzyszyło mi potem całe życie. Te obrazy, za każdym razem, kiedy brałem oddech przed pierwszym zdaniem odpowiedzi na kolejne pytania, wracały do mnie z taką samą siłą i bezwzględnością swojego koszmaru. Tak w pierwszych tygodniach mojego pobytu w Londynie, jak i potem, dużo później po wojnie. Kiedy opowiadałem Szmulowi Zygelbojmowi, reprezentantowi żydowskich socjalistów w polskich władzach na uchodźstwie, o tym, co widziałem w getcie i obozie koncentracyjnym, z dokładnie taką samą siłą czułem przerażający smród getta. Moje ciało mimowolnie wpadało w emocjonalne drżenie, a mój oddech skracał się nieco, jak wtedy, gdy szedłem ziemią uginającą się od ludzkiej krzywdy i cierpienia. Zygelbojm, siedząc w swoim fotelu w pokoju Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na uchodźstwie, które miało swoją siedzibę w Stratton House przy Piccadilly, głowę miał pochyloną, lekko podpierał czoło. Wydawać by się mogło, że wszystko, co słyszał, przyjmował z wielką godnością, ale drżenie jego ręki wskazywało na głęboko przeżywaną rozpacz. Co jakiś czas wstawał, podchodził do okna, patrzył w grudniowy pejzaż wilgotnego Londynu, po czym siadał w fotelu w tej samej pozie co wcześniej. Z jego oczu kapały łzy, ale Ziegelbaum nie płakał, jakby to mogło przydarzyć się każdej osobie przygniecionej dosadnością opisu Holokaustu. Jego łzy spływały po nim w milczeniu. Zdało się, że jest tak głęboko dotknięty i przerażony jednocześnie tym, co słyszał, że popadł w stan odrętwienia, w którym organizm nie jest w stanie kontrolować swoich funkcji życiowych. Potem nastąpiła seria pytań. Jak wyglądają ulice? Jakie są kolory domów? Jak wyglądają ciała martwych Żydów? Każde z tych pytań było niezwykle racjonalne i zdradzało, że Ziegelbaum, mimo natłoku informacji, kieruje się zupełnie trzeźwą potrzebą rozpoznania opowiadanej rzeczywistości w każdym jej aspekcie i z każdej perspektywy. Pojąłem, że obraz, który musiał zbudować sobie w głowie człowiek wysłuchujący relacji naocznego świadka, jest jeszcze bardziej przerażający niż w istocie był. A przecież ten prawdziwy już był nie do zniesienia.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.